2 Tymoteusz 4:1. Zaklinam Cię więc przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem, który będzie sądził żywych i umarłych w czasie swego przyjścia i swego królestwa. Tydzień temu zacząłem temat sądów Bożych i dzisiaj spróbuję kontynuować i skończyć, bo mówiliśmy tydzień temu o Trybunale Chrystusa, o tym, że wszyscy wierzący pewnego dnia staniemy przed tym Trybunałem i zdamy sprawę z tego, co robiliśmy i nasze dzieło, czyli jakość i wytrwałość naszego dzieła jako wierzący będzie podawane próbie. Będzie przez ogień doświadczone wszystko i widzieliśmy, jak to wygląda w pierwszym liście apostoła pierwszy list do Koryntian. Otwórzmy to. 1 Koryntian, 3 rozdział. Bo tu jest napisane w tym do Tymoteusza, że będzie sądził żywych i umarłych w czasie przyjścia i swego królestwa. Czyli nie ma tylko jednego ogólnego, powszechnego sądu. Jest kilka sądów. Głównie są 3 sądy różne. Tutaj mamy jeden z nich, to mówiliśmy tydzień temu. Tylko powtórzę, żeby nie zapomnieć. To będzie werset od 13 do 15. Dzieło każdego będzie jawne. Dzień ten bowiem to pokaż, gdyż przez ogień zostanie objawione i ogień wypróbuje, jakie jest dzieło każdego. Jeśli czyjeś dzieło budowane na tym fundamencie przetrwa, ten otrzyma zapłatę. Jeśli zaś czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie szkodę. Lecz on sam będzie zbawiony tak jednak jak przez ogień. Tu widzimy jeszcze raz, że człowiek, który jest zbawiony, jeśli nawet ogień spali wszystkie jego dzieła, i to, co on budował na tym fundamencie, był tylko z drewna, ze słomy i tak dalej, to wszystko będzie spalone, ale on sam będzie zbawiony. Czyli straci wszystko, co zrobił, bo to nie było zrobione na wieczność z materiałów, które trwają, jak złoto, srebro, drogie kamienie, tylko drewno i słomy i tak dalej, to co nie wytrwa. Czyli to, co robimy dla Boga, musi być z perspektywy wieczności. Nie tylko na tą chwilę, nie po to, żeby ludzie widzieli, nie po to, żebyśmy my coś tu na ziemi mieli, ale to jest z perspektywy wieczności. O tym trzeba pamiętać. I to jest biblijnie nazwane Trybunał Chrystusa. 2 list do Koryntian, 5 rozdział. Jeśli nie było ciebie tydzień temu, to słuchaj nagrania i tam będzie więcej informacji. Tylko powtarzam, żebyście nie zapomnieli. 2 Koryntian 5:10. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za to, co czynił w ciele, według tego, co czynił, czy dobro, czy zło. I to jest tak zwany sąd dla nas wierzących. Trybunał Chrystusa. Warto zapamiętać albo podkreślić Trybunał Chrystusa. Bo te pozostałe 2 sądy to są inne. Mają inny charakter. I dzisiaj zobaczymy to. A teraz otwórzcie Księgę Objawienia, 20 rozdział. Objawienie 20. Mówimy trochę o tym tydzień temu, o tych różnych sądach, dlatego że jeśli będzie jeden powszechny, ogólny sąd, jak wiele osób myśli, to mamy, jest kilka problemów bardzo, bardzo istotnych. Po pierwsze, jak mówiłem, nie można mieć pewności zbawienia, bo wszystko zależy od tego, jak będzie na tym tak zwanym ostatecznym sądzie. Po drugie, przez to, że tak ludzie myślą, często jest przez nich głoszona inna Ewangelia, czyli Ewangelia zbawienie według uczynków. I to dla nas, którzy już rozumiemy Nowy Testament dobrze, wiemy, że to jest poważny problem. Po trzecie, jest skupienie na sprawach materialnych, na sprawach tego życia, bo wszystko, co się robi, ma efekt, ma wpływ na to, jak będzie na tym sądzie. Po czwarte, jest brak nauczania o tym okresie tysiąca lat, czyli o królestwie tysiącletnim. Mam nadzieję, że wszyscy tutaj rozumiemy i zgadzamy się, że my, którzy uwierzyliśmy w Jezusa, którzy jesteśmy w Chrystusie, nie będziemy potępieni. Amen. Że jesteśmy bezpieczni w Jezusie Chrystusie. Amen. Tak? Że kiedy kładziemy się spać, wiemy, że jeśli nie obudzimy się, obudzimy się gdzieś indziej z Panem. Tak? To jest pewność, którą mamy. Ale my staniemy przed tym Trybunałem Chrystusa i zdamy sprawę z tego, co dla Niego albo robiliśmy, albo nie zrobiliśmy. Ale teraz objawienie Jana 20 rozdział i będziemy czytać od 11 wersetu. I zobaczyłem wielki biały tron. To już jest pierwsza uwaga. To nie jest Trybunał Chrystusa, to jest wielki biały tron. I zasiadającego na nim, sprzed którego oblicza uciekła ziemia i niebo, i nie znaleziono dla nich miejsca. I zobaczyłem umarłych, wielkich i małych, stojących przed Bogiem, i otwarto księgi. Otwarto też inną księgę, księgę życia. I osądzeni zostali umarli według tego, co było napisane w księgach, to znaczy według ich uczynków. I wydało morze umarłych, którzy w nim byli. Również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich byli. I zostali osądzeni, każdy według swoich uczynków. A śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognia. To jest druga śmierć. I jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia. Dobra? A teraz, to jest ostateczny sąd Boży. To chyba wszyscy już ten fragment znamy. I to jest ten fragment, który według wielu osób to jest sąd ostateczny dla wszystkich ludzi. Do tego fragmentu wrócimy, ale chciałem to poczytać, zanim poczytamy dłuższy fragment, bo to będzie teraz Ewangelia Mateusza. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział. Mateusz 25. Może powiem teraz, abyście mogli podczas czytania tego szukali tego, bo te sądy różnią się pięcioma przynajmniej cechami. Dobra? Posłuchajcie. Różnią się, jeśli chodzi o czas wydarzenia. Różnią się, jeśli chodzi o miejsce tego sądu. Różnią się, jeśli chodzi o tożsamość tych ludzi osądzonych. Różnią się zakresem tego sądu i różnią się rezultatem tego sądu. Jeśli chodzi o ten Trybunał Chrystusa, to już wiemy, że czas to będzie po pochwyceniu. Wiemy, że to będzie w niebie, bo On zabierze nas stąd i tam będziemy z Nim i tam będzie ten Trybunał w niebie. Tożsamość to są wierzący ludzie, zbawieni ludzie. Zakres to jest dzieło nasze dla Boga i rezultat to jest korony, nagrody albo brak tego i wstyd. Ale teraz zobaczymy ten fragment Mateusz 25 i to jest dłuższy fragment, ale musimy wszystko przeczytać, żeby nie było skargi o wyrwanie z kontekstu. 31. Mateusz 25, 31. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale i wszyscy święci aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. I będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody, a On odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I postawi owce po swojej prawej, a kozły po lewej stronie. Wtedy król powie do tych, którzy będą po jego prawej stronie, przyjdźcie, błogosławieni mego Ojca. Odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Byłem bowiem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem obcym, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a ubraliście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wtedy sprawiedliwi mu odpowiedzą: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, a i nakarmiliśmy Cię, albo spragnionym, i daliśmy Ci pić? I kiedy widzieliśmy Cię obcym i przyjęliśmy Cię, albo nagim i ubraliśmy Cię, albo kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu, przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie: Zaprawdę powiadam wam, to co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnie uczyniliście. Potem powie do tych, którzy będą po lewej stronie: Idźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany dla diabła i jego aniołów. Byłem bowiem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem obcym, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie ubraliście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wtedy i oni mu odpowiedzą: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo obcym, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wówczas im odpowie: Zaprawdę powiadam wam, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, nie uczyniliście i mnie. I pójdą ci na męki wieczne, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Kto już znał ten fragment? Dobra. Na pewno ten fragment jest podawany jako podstawę zbawienia przez wiele osób. Wiele osób dzisiaj, nawet w takich religiach chrześcijańskich, myślą, że to jest właśnie podstawa zbawienia i tym się kierują. I to jest bardzo popularne z kilku powodów. Zobaczcie, tu nie trzeba pokutować. Nie trzeba w coś uwierzyć. Nie trzeba poznać Jezusa. Nie trzeba robić czegokolwiek z Jezusem. Nawet według tego śmierć Jezusa i Jego przyjście w ogóle nie jest potrzebna. Oni muszą być na krzyżu. Krew jest niepotrzebna. Jeśli pytasz przeciętnego człowieka, który zna ten fragment, on powie, że aby być zbawiony, musisz robić komuś dobrze. Będzie może będą różne zdania o tym, kto to jest, komu trzeba robić dobrze, ale bardzo proste. Jeśli robisz komuś, tej osobie, o którym jest tutaj mowa, będziesz zbawiony, a jeśli nie, nie będziesz zbawiony. Ale jeśli znasz Nowy Testament cały, to wiesz, że coś tu nie gra, prawda? Jest za dużo wersetów, za dużo podstaw w Nowym Testamencie, które mówią, że zbawienie jest z łaski Bożej przez wiarę, że trzeba poznać Jezusa, że On musi umrzeć na krzyżu, musi przelać swoją krew i że mamy odkupienie przez Jego krew i mógłbym mówić godzinami o tych wersetach, prawda? Zgadzamy się? Jest tego bardzo, bardzo dużo. Problem jest taki. To są słowa Jezusa. I nawet mógłbyś kupić, może nie po polsku jeszcze, ja nie będę tego robić, ale mógłbyś kupić na przykład w języku angielskim Biblię, gdzie wszystkie słowa, które jest, mówi osobiście, są wydrukowane na czerwono. Żebyś wiedział, co to jest prawdziwe Słowo Boże, a pozostałe to może nie do końca. To jest problem dla mnie, bo całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, prawda? Do strofowania, do poprawiania. Czyli rozumiemy, że całe Pismo jest natchnione przez Boga, a takie problemy są do rozwiązania. Można pogodzić te wszystkie fragmenty, ale obawiam się, że jeżeli trzymamy się tego fragmentu teraz i mówimy, że to jest podstawa zbawienia, mamy bardzo duży problem od listu do Rzymian do przynajmniej listu Judy. Bo tam jest cały czas, że wiarą jesteśmy zbawieni, usprawieni przez wiarę, że trzeba uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Czyli Pismo Święte mówi nam wyraźnie, że zbawienie, szczególnie powiedzmy w tym czasie łaski, to jest dar od Boga, na który nikt nie może zasłużyć. Prawda? Mamy podstawowy werset. Łaską bowiem jesteś zbawieni przez wiarę, to nie z was, jest to dar Boży, nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. I taka nauka jest we wszystkich listach apostołów, jest to jasne dla nas i oczywiste, prawda? A ten fragment Mateusza nie zniknął. On jest, prawda? I co się dzieje? Jak to pogodzić? Jeśli pamiętacie, kiedy czytaliśmy w Księdze Objawienia Jana o tym wielkim, białym tronie, to jest ten sąd ostateczny, a tutaj mamy inny sąd. Dlaczego? Zobaczmy od wersetu 31. Pamiętajcie, różnią się te sądy pięcioma rzeczami przynajmniej. Czas, miejsce, tożsamość, zakres i rezultat. Zobaczcie 31 werset. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale i wszyscy święci aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. To jest tron chwały Jezusa. Kiedy On przyjdzie, czyli to jest na ziemi, nie w niebie, ten sąd odbędzie się na ziemi, On będzie na tronie swojej chwały. Otwórzcie teraz Ewangelię Mateusza, rozdział 16. Mateusz 16 rozdział. Szesnaście i werset 27 i 8. Syn człowieczy przyjdzie bowiem w chwale swego Ojca ze swoimi aniołami i wtedy odda każdemu według jego uczynków. Zaprawdę powiadam wam, są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zakosztują śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego we swoim królestwie. Następny werset. A po 6 dniach wziął Jezus Piotra, Jakuba i Jana, jego brata, i wprowadził ich na wysoką górę, żeby byli na osobności. I został przemieniony przed nimi, jego oblicze zajaśniało jak słońce, a jego szaty stały się białe jak światło. Jezus tutaj okazał się tak samo, jak on się okaże w swojej chwale, chwale Ojca, kiedy przyjdzie w swoim królestwie. Jakub, Piotr i Jan widzieli Jezusa w tym momencie tak, jak on się okaże, kiedy przyjdzie na ziemię, żeby ustanowić swoje królestwo. I to jest to, co nasz fragment, Mateusz 25, jeszcze raz, Mateusz 25, mówi o tym, jeszcze raz 31, gdy Syn Człowieczy przyjdzie we swojej chwale i wszyscy święci aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. Czyli to jest czas, to jest przyjście Jezus na ziemię przed Królestwem Tysiącletnim, to jest na ziemi i 32. I będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody, a On odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. Już mamy tożsamość tych osądzonych. To są narody podzielone na owce i na kozy, tak? Kozły. I teraz werset 34. Wtedy król powie do tych, którzy będą po jego prawej stronie, przyjdźcie, błogosławieni mego Ojca, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Tu mamy rezultat tego sądu, odziedziczą królestwo. On przyjdzie, aby królować i pewne osoby, pewne narody odziedziczą to królestwo. I jeśli pamiętacie cały ten kontekst, to wiemy, że na podstawie tego, czy zrobili dobrze tym tak zwanym braciom Jezusa, czy nie, będą albo odziedziczyć królestwo, albo będą potępieni. A skupmy się teraz na jednej rzeczy. Właśnie chodzi o zakres. Werset 40. A król im odpowie, zaprawdę powiadam wam, to co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnie uczyniliście. I teraz pytanie, kto to są bracia Jezusa? Niektórzy powiedzą, że owce to są ludzie zbawieni, tak jak my, nie? Powiedzmy, że przyjdzie Jezus i on oddzieli owce od kozły i a owce to będą ludzie zbawieni. Dobra? A bracia, to też my? Czyli my musimy robić sobie dobrze, żebyśmy byli zbawieni? Jak ja zobaczę, że jesteś głodny, to ja mam ciebie karmić i na tym polega moje zbawienie? To jest trochę dziwne. A kozły, czyli ludzie, którzy nie będą zbawieni, to dlatego, że widzieli ciebie, głodnego i nie nakarmili ciebie. Czyli zbawienie polega na tym, żeby karmić ludzi wierzących? Coś to nie zgadza się z Nowym Testamentem, prawda? Coś jest nie tak. Nie, masz rację, nie. Przynajmniej jedna osoba się zgadza ze mną. Teraz otwórzcie Księgę Joela. Księga Joela. rozdział trzeci. Pamiętajcie, czas tego sądu, czyli okres tego sądu, to jest przyjście Jezusa na ziemię, aby królować. To nie jest pochwycenie, już nastąpiło pochwycenie. Nawet dla tych, którzy wierzą, że Kościół będzie na ziemi podczas całego ucisku, i tak oni wierzą, że Kościół będzie pochwycony na koniec ucisku, a więc dla nas wszystkich wierzących ten sąd, o tym teraz czytamy, nastąpi po pochwyceniu i nastąpi na ziemię przed Królestwem Tysiącletnim. Dobra? Zgadza się? Okej. Okay. Teraz Joel, trzeci rozdział od pierwszego wersetu. Oto bowiem w tych dniach i w tym czasie, gdy odwrócę niewolę ludu Judy i Jerozolimy, zgromadzę też wszystkie narody i sprowadzę je do Doliny Jehoszafata i będę tam z nimi rozprawiał o swoim ludzie i o swoim dziedzictwie Izraelu, które rozproszyły wśród narodów i podzieliły moją ziemię. O mój lud rzucały los, dawały chłopca za nierządnicę i dziewczynę sprzedawały za wino, aby piły. Proroctwo o tym sądzie, że Bóg będzie rozprawiał z narodami w Dolinie Jehoszafata o swoim ludzie i o swoim dziedzictwie Izraelu. Bracia Jezusa to jest naród Izraela. Kiedy przyjdzie Jezus, aby królować, to już będzie po ucisku. I wiemy, że najwięcej ucisku będzie miał naród Izraela. I według tego narody będą sądzone na podstawie tego, w jaki sposób traktowały naród Izraela. Pokażę jeszcze kilka wersetów. Księga Micheasza, czwarty rozdział. Księga Micheasza, czwarty rozdział. Kilka stron do przodu. Micheasz 4, od pierwszego. Ale w ostatecznych dniach stanie się, że góra domu Pana będzie utwierdzona na szczycie gór i wywyższona ponad pagórki, a narody do niej popłyną. I wiele narodów przybędzie, mówiąc: chodźcie, wstąpmy na górę Pana, do domu Boga Jakuba. I będzie nas nauczał swoich dróg, a my będziemy chodzili jego ścieżkami. Ze Syjonu bowiem wyjdzie prawo i słowo Pana z Jerozolimy. On będzie sądzić wśród wielu narodów i będzie karać narody potężne i odległe. I przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje oszczepy na sierpy. Naród przeciwko narodowi nie podniesie miecza i już nie będą się uczyć sztuki wojennej. Tego jeszcze nie było, prawda? Mamy to, najbardziej teraz widzimy, że jeszcze trwają wojny. Narody jeszcze chcą walczyć. Jeszcze chcą uczyć się sztuki wojennej, ale przyjdzie dzień, przyjdzie czas, kiedy królem będzie Jezus. On będzie królować przez 1000 lat na tronie Dawida, swego ojca, i będzie sprawiedliwość, ale do tego będzie ten sąd narodów, aby te narody, które były, powiedzmy, pozytywnie nastawione wobec narodu Izraela, będą mogły, co czytamy, odziedziczą królestwo. Wejdą w to królestwo. Będą mogli jeszcze istnieć podczas tego okresu 1000 lat. A te inne narody, kozły, będą od razu są osądzone, potępione i wrzucone do tego piekła. Jeszcze raz, jeszcze jeden fragment, Zachariasz, drugi rozdział. Księga Zachariasza, drugi rozdział. Przypominam, że są osoby, które uważają, że nie będzie żadnego królestwa tysiącletniego. Albo mówią, że my jesteśmy Izraelem, a my teraz Jezus króluje przez nas duchowo. Albo mówią, że że będzie te Kościół będzie tak rozwijało, że będzie tak fajnie, że wreszcie przyjdzie Jezus i będzie raj na ziemi. Ani to, ani to. Czytamy w Biblii, że będzie coraz gorzej, będzie coraz więcej zła, więcej nieprawości, więcej herezji, aż Kościół będzie zabrany, będzie czas ucisku, a potem będzie ten okres przez 1000 lat sprawiedliwości. Zachariasz, drugi rozdział, mówi o tym, dlatego, że ci, co uważają, że nie będzie królestwa tysiącletniego, te wszystkie fragmenty tłumaczą albo jako coś duchowego, albo że już nastąpiły. Trudno powiedzieć, że już to było ostatnio, staliśmy te miecze, przekuły w Lemieszę, że nie będą się uczyć sztuki wojny. A kiedy to było? Czy wiecie, co jest na pomniku przed budynkiem, przed siedzibą ONZ w Nowym Jorku? To, tam jest taki napis, werset nawet. I przekują swoje miecze na Lemieszę, a swoje oszczepy na sierpy. Naród przeciwko narodowi nie podmieszę miecza i już nie będą się uczyć sztuki wojennej. Ten fragment jest na pomniku przed siedzibą ONZ. Mieli nadzieję, że jak powstał ONZ, to już załatwią wszystkie problemy światowe związane z wojną, że już nie będą narody walczyć ze sobą. Skuteczne? Jeszcze nie. Nie dadzą rady, nie potrafią. ONZ nie potrafi. Ale ktoś będzie mógł. Przyjdzie Jezus i zrobi porządek i On będzie królować, nie będzie sprawiedliwość. Co mówiłem, Zachariasz, drugi rozdział. Zachariasz, drugi rozdział i werset 8. Tak bowiem mówi Pan zastępów. Posłał mnie na chwałę do tych narodów, które was ograbiły. Bo kto was dotyka, dotyka źrenicy jego oka. Oto podniosę swoją rękę przeciwko nim i staną się łupem dla swoich sług i poznaczę, że Pan zastępów mnie posłał. Zaśpiewaj i raduj się, córko Syjonu, bo oto przyjdę i zamieszkam pośród ciebie, mówi Pan. Wiele narodów przyłączy się w tym dniu do Pana. I będą moim ludem, a ja zamieszkam pośród ciebie i poznasz, że Pan zastępów posła mnie do ciebie. To dotyka was, czyli narodu Izraela, dotyka źrenicy jego oka. Według mnie to twoja sprawa, czy lubisz naród Izraela, czy nie. Wiem jedno, Bóg kocha ten naród i kto dotyka tego narodu, dotyka źrenicy jego oka. I narody przekonują się pewnego dnia, że trzeba było być pozytywnie nastawione wobec tego narodu. Nie dlatego, że to jest dobry czy niedobry, że to jest Boży naród, jego wybrany naród i to jest na pewno inny temat. Jeszcze jeden fragment jako przypomnienie. Księga Rodzaju, 12 rozdział. Księga Rodzaju, 12, 3. Też znany fragment. I będę błogosławił tym, którzy Tobie będą błogosławić, a tych, którzy przeklinają Ciebie, będę przeklinać. W Tobie, w kim? W Abrahamie. W Abrahamie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Czyli narody mogą mieć błogosławieństwo przez to, jaki mają stosunek do tego narodu. Jeśli chodzi o ten sąd narodów, widzimy, że kiedy przyjdzie Jezus, aby królować, po ucisku narody, które podczas tego ucisku traktowały porządnie ten naród Izraela, będą mogli wejść w to królestwo. A narody, które nie, będą potępione i wrzucone do tego piekła. Wracajmy do tego fragmentu. Mateusz 25. Mateusz 25 i werset 45. Przepraszam, werset 46. Pójdą ci na męki wieczne. Na męki wieczne. A sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Czy zauważyliście, że nie ma czyszca tutaj? Życie wieczne albo męki wieczne. Nie unicestwienie, męki wieczne. Jeszcze werset 41. Idźcie ode mnie przeklęci w ogień wieczny, przygotowany dla diabła i jego aniołów. Ciekawe, że ulubiony fragment dla tych, którzy mówią, że zbawienie jest przez uczynki, mówi wyraźnie, że jest piekło i nie ma nic o czyszczu. Jeszcze jeden fragment, to będzie werset, jako przypomnienie, 34. Wtedy król powie do tych, którzy będą po jego prawej stronie, przyjdź błogosławieni od mego ojca, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. A więc ten cały fragment różni się tymi pięcioma cechami od sądu, od Trybunału Chrystusa, jeszcze od tego ostatecznego. I teraz otwórzmy szybciutko objawienie Jana, 20 rozdział, zapomniałem o jeszcze jednej rzeczy, przy tym sądzie narodów nie było zmartwychwstania. Czy zauważyliście? Przyjdzie i odłączy narody, jedne od drugich. Nie ma zmartwychwstania w tym momencie. Kiedy Jezus przyjdzie, aby królować, jeszcze nie będzie zmartwychwstanie. Było już... Jak to powiedzieć? Kiedy Jezus przyjdzie, aby królować, już nastąpiło pochwycenie, czyli pierwsze zmartwychwstanie, bo wszyscy umarli Jezusa poszli do nieba. A teraz objawienie Jana, rozdział 20, i werset 11. I zobaczyłem wielki biały tron i zasiadającego na nim, sprzed którego oblicza uciekła ziemia i niebo i nie znaleziono dla nich miejsca. I zobaczyłem umarłych, wielkich i małych. Jaki to jest czas? To jest po Królestwie Tysiącletnim. Miejsce to jest tam gdzieś, bo nawet nie ma ziemi w tym momencie. Uciekła ziemia, mówi. Nie znaleziono dla miejsca dla ziemi. Jest zmartwychwstanie. W tamtym nie było zmartwychwstania. I zakres tego to jest uczynki i księga życia. ale już czas się skończył i nie mogę skończyć. Ale mam nadzieję, że to trochę mam to pomogło. Możemy kontynuować, może za tydzień zobaczymy.